Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFP. Poniedziałek 31 sierpnia. Witam serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmurską i techniczką Virginie. Zapraszam do wysłuchania audycji, w której oprócz wiadomości dziennika i przeglądu prasy paryskiej usłyszymy program z cyklu Euronet, dziś w redakcji Sylwii Gips, felietony ekonomiczny Piotra Błońskiego, a także rocznicowy magazyn z okazji 29. rocznicy podpisania porozumień gdańskich. Na początek najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. W przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Gazeta Wyborcza opublikowała dzisiaj list otwarty do Polaków, zredagowany przez premiera Rosji Władimira Putina. Zdaniem wielu polskich komentatorów, mimo fragmentów budzących sprzeciw czy kontrowersje, list ten jest, cytuję, sporym krokiem naprzód w stosunkach polsko-rosyjskich i dobrą zapowiedzią przed uroczystościami rocznicy wybuchu II wojny. Kanclerz Niemiec i przewodnicząca CDU pani Angela Merkel zapowiedziała, że mimo dotkliwych strat Hadecji w wyborach regionalnych w kraju Saary i Turyngii, jej ugrupowanie nie zmieni strategii w kampanii przed wyborami do Bundestagu 27 września. Po 54 latach prawie nieprzerwanych rządów konserwatywna partia liberalno-demokratyczna poniosła sromotną klęskę w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Japonii. Historyczne zwycięstwo osiągnęła centrowa partia demokratyczna Yukio Hatoyamy, która rządzić będzie po raz pierwszy. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. W przededniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Gazeta Wyborcza opublikowała dziś list otwarty do Polaków, zredagowany przez premiera Rosji Władimira Putina. Putin będzie pierwszym rosyjskim przywódcą, który odwiedzi Westerplatte, gdzie 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. W liście do Polaków rosyjski premier proponuje, by Polska i Rosja zamknęły rozdział II wojny światowej i rozwinęły współpracę. Porusza także szereg historycznych kontrowersji, które do dziś dzielą Polaków i Rosjan. Na temat paktu Ribbentrop-Mołotow, który stał się w ostatnich dniach pretekstem do oszczerczych pod adresem Polski audycji i publikacji w mediach rosyjskich, Putin twierdzi, że bez żadnych wątpliwości można go z pełnym uzasadnieniem potępić. Przypomina, że zrobił to już zjazd deputowanych ludowych ZSRR. Fakt podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow Putin tłumaczy jako konsekwencję układu z Monachium. Jego zdaniem państwa zachodnie, w tym Anglia i Francja, zgadzając się dla uniknięcia wojny, oddać Niemcom Sudety, uniemożliwiły stworzenie wspólnego antyfaszystowskiego frontu i Rosja nie miała innego wyboru, jak wejść w porozumienie z Hitlerem. Jak zauważa AFP, Rosja regularnie krytykuje to, co nazywa próbami fałszowania historii. Ostro reaguje, gdy czyni się z niej współodpowiedzialną za II wojnę światową i chce uchodzić za wyzwodziciela Polaków i krajów bałtyckich, podczas gdy w odczuciu tych krajów była ich okupantem. Polska i Rosja, zdaniem Putina, powinny teraz pójść śladem historycznego pojednania Francji i Niemiec, które uratowało drogę do powstania Unii Europejskiej, oraz rosyjsko-niemieckiej współpracy odgrywającej pozytywną rolę w polityce międzynarodowej i europejskiej. Wspomniana przez Władimira Putina tragedia Katynia, na którą Polacy są uczuleni, jak to ujmuje, powinna zbliżyć oba narody, gdyż i Rosjanie mieli losy zniekształcone przez system totalitarny. Cmentarze w Miednoje i Katyniu, jak i pamięć o jeńcach sowieckich wziętych do polskiej niewoli w czasie wojny 1920 roku powinny stać się symbolem wspólnego żalu i wzajemnego przebaczenia. Polscy komentatorzy wypowiadający się na temat listu Putina podkreślają, że ma on inny ton niż głosy, które dochodziły z Rosji w tych dniach. Jest to jednak dopiero wstęp do rzetelnej rozmowy. Zdaniem Andrzeja Przewoźnika, przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, pełnomocnika rządu do spraw obchodów 70. rocznicy II wojny światowej, list Putina jest sporym krokiem naprzód w stosunkach polsko-rosyjskich, a także dobrą zapowiedzią przed uroczystościami rocznicy wybuchu II wojny. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, poproszony o komentarz do listu Putina, powiedział z kolei: taki artykuł, jakim jest artykuł szefa rządu sąsiedzkiego kraju, jest zawsze pewnym wydarzeniem, tym bardziej w przeddzień wizyty. Mamy swoje przemyślenia, ale będziemy się nimi dzielić w trakcie i po wizycie Putina w Polsce, zapowiedział szef polskiego MSZ-u. Marszałek polskiego Sejmu Bronisław Komorowski, reagując na list Putina, powiedział z kolei z nieukrywaną ulgą, że jest to duży krok naprzód. Kanclerz Niemiec i przewodnicząca CDU pani Angela Merkel zapowiedziała, że pomimo dotkliwych strat chadecji w wyborach regionalnych w kraju Sary i Turyngii, jej ugrupowanie nie zmieni strategii w kampanii przed wyborami do Bundestagu 27 września. CDU wygrała wprawdzie wybory w kraju Sary, Turyngii oraz w Saksonii, ale po dwóch pierwszych landach straciła większość i będzie musiała zawrzeć trudne koalicje z FDP bądź oddać władzę ewentualnym sojuszom socjaldemokratów, lewicy i zielonych. Chadecy podkreślają jednak, że niedzielne wybory regionalne nie oznaczają odwrócenia trendu przed wyborami do Bundestagu. Według sondaży wygra je Chadecja z kilkunastoprocentową przewagą nad SPD. Innego zdania są socjaldemokraci. Kandydat tej partii na kanclerza Frank-Walter Steinmeier powiedział, że czuje wiatr w żagle przed wyborami federalnymi. Komentatorzy wytykają mu jednak, że cieszy się jedynie ze strat Chadecji, bo SPD nie poprawiła swego stanu posiadania w Landtagach, a w Turyngii i Saksonii jest nawet trzecią siłą polityczną za postkomunistyczną lewicą. Tu Paryż RFI. Po 54 latach prawie nieprzerwanych rządów japońska partia liberalno-demokratyczna poniosła sromotną klęskę w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Historyczne zwycięstwo osiągnęła centrowa partia demokratyczna Hukio Hatoyamy, która rządzić będzie po raz pierwszy. Zdobyła ona 308 na 480 miejsc w parlamencie. Za dwa tygodnie nowa Izba Deputowanych bez trudności więc wybierze Hatoyamy na premiera. Ma on następnie ogłosić skład swego rządu, poszerzonego o dwie inne partie opozycyjne. Do tego czasu krajem kierować będzie dotychczasowy rząd Taro Aso, który ogłosił, że zamierza podać się do dymisji ze stanowiska szefa partii liberalno-demokratycznej. Jak pisze AFP, nowemu premierowi przypadnie Japonia starzejąca się z coraz mniejszą ilością mieszkańców, nie mogąca jeszcze dojść do siebie po najpoważniejszej po wojnie recesji, której konsekwencją jest rekordowy poziom bezrobocia. Program partii demokratycznej przewiduje zwiększenie zapomóg dla bezrobotnych, rodzin i rencistów, a także częściowo bezpłatny system nauczania, a także likwidację opłat za autostrady. Zwycięstwo Hatoyamy przyjęte zostało rekordową od 7 tygodni zwyżką kursu jena na giełdzie w Tokio. Tu Paryż. Wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich w Gabonie mają być ogłoszone we wtorek lub w środę 2 września. Kraj ma już jednak trzech potencjalnych szefów państwa. Trzech kandydatów na 18 twierdzi, że zwyciężyło. Sylwia Gibbs.
Jednym z nich jest własny syn zmarłego prezydenta, 50-letni Ali Bongo, szef Demokratycznej Partii Gabonu, jak brzmi jej nazwa. Zdążył już podziękować wyborcom 9 prowincji za masowe poparcie. Jeszcze szybszy był jego rywal, Pierre Mambundu, historyczny przeciwnik rodu Bongo. Ogłosił on swe zwycięstwo niemalże od razu po zakończeniu głosowania. Zaraz po nim wypowiedział się były minister spraw wewnętrznych, André Mba-Obame, twierdząc, że odniósł zwycięstwo w centralnej prowincji skupiającej 40% ludności Gabonu, która tradycyjnie decyduje o zwycięstwach wyborczych. Sztaby wyborcze nie są w stanie podać żadnych cyfr. Nie podała ich także dotąd niezależna komisja wyborcza, ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według gabońskiej ordynacji wyborczej zwycięzcą jest kandydat, który uzyskał najwięcej głosów, nawet jeśli nie jest to większość bezwzględna. Wybory przebiegły we względnym spokoju w obecności 300 obserwatorów. Frekwencja wyborcza była na oko znaczna, gdyż przed biurami wyborczymi stały kolejki. Obserwatorzy obawiają się jednak zamieszek po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Grupa intelektualistów wezwała do zachowania spokoju. Gabon liczy tylko 1,5 miliona mieszkańców i nie jest rozdzierany przez konflikty etniczne. Jest piątym producentem ropy naftowej w Afryce Podrównikowej.
Tu Paryż RFI i jeszcze na zakończenie ostatnia informacja. W wielkim skrócie, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon przybył dziś do Oslo w Norwegii, skąd wyprawić się ma na Arktykę, by na własne oczy ujrzeć konsekwencje ocieplania klimatycznego. 3 września uda się do Genewy na rozpoczynającą się w dniu dzisiejszym, światową konferencję w sprawie klimatu, w czasie której 15 szefów państw radzić będzie nad sposobami zwiększenia skuteczności przewidywań meteorologicznych, co ułatwić powinno walkę z efektem cieplarnianym. cieplarnianym. Jest to przygrywka do mającej się odbyć za 3 miesiące w Kopenhadze wielkiej międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu. Jak przypomina AFP, powinno na niej dojść do zawarcia układu, który zastąpi protokół z Kioto, począwszy od 1 stycznia 2013 roku i który przewidywać będzie radykalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. A oto dzisiejszy przegląd prasy paryskiej. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, a następnie Anna Bernhardt.
Dziennik Les Echos jest szczerze zaniepokojony sprzecznymi informacjami co do ożywienia rzeczywistego czy też mniemanego gospodarek europejskich i w USA. Główne pytanie, jakie stawiają sobie teraz ekonomiści, to czy inwestycje przedsiębiorstw przyjdą na czas, by powrót koniunktury mógł się utrzymać. Libération z tytułu zabarwienia politycznego, ale Figaro z dziennikarskiego obowiązku śledzą rozpaczliwe działania socjalistów, by zjednoczyć francuską lewicę. Czy wolno uchylać się od płacenia podatków? W Biblii napisano, że należy oddać co cesarskie cesarzowi, ale zaraz potem Chrystus dodaje, a co boskie Bogu. Należy więc mieć zawsze dobro bliźniego na względzie. No dobrze, więc podatki raczej płacić trzeba. Jak rozwiązać problem etyczny podatków niesprawiedliwych? 3000 Francuzów uznało, że podatki francuskie są dla nich wysoce niesprawiedliwe i umieścili gotówkę na tajnych kontach szwajcarskich. Francuskiemu Ministerstwu Finansów Bercy to nie odpowiada i śladem prezydenta Obamy zażądało od szwajcarskich banków ujawnienia nazwisk swoich francuskich klientów. Ocenia się, że uchylanie się od płacenia podatków kosztuje rocznie budżet Francji 50 miliardów euro. Ale szarzy, acz bogaci obywatele, to nie wszystko. W marcu bieżącego roku gazeta Aujourd'hui en France ujawniła, że 3 francuskie przedsiębiorstwa, Michelin, Adidas i Elf, podejrzewane były o przerzucanie części swoich kapitałów, utajnionych przed fiskusem, do banków w Liechtensteinie. Nazajutrz po publikacji prasowej prokuratura wszczęła dochodzenie o utajnianie fałszerstw podatkowych. Dochodzenie utknęło w martwym punkcie. Gazeta ujawniła zarazem możliwość istnienia listy osób fizycznych uchylających się od podatku. Było na niej 61 firm rodzinnych, ogółem 211 nazwisk. Czy spadną na te osoby sankcje sądowe? Odpowiedź padła ze strony ministra budżetu Erika Werta. Nie. Po wyeliminowaniu części osób nie mieszkających we Francji lub zmarłych, część zdołała obronić przed fiskusem swoją sytuację, część ją uregulowała. Na 211 osób żadna nie jest dziś obiektem dochodzenia. Nie należy się jednak spodziewać, że tak samo zakończy się obecne polowanie na niepłacących bogaczy. Ostrzegał Aujourd'hui en France. Wydziały dochodzeń podatkowych pracują pełną parą, żadne nazwiska nie zostały ujawnione prasie. Obłok niewiedzy spowija również zainteresowane banki. Jak się jednak dowiedział Aujourd'hui en France, miałoby chodzić o słownie 3 banki. 3 banki na całą Szwajcarię, która posiada ich w sumie 327. I o sumę wielkości 3 miliona euro. To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej, gdyż osób uchylających się od płacenia podatku jest więcej. Rząd francuski liczy na razie na efekt nieczystego sumienia i na to, że ci, którzy mają sobie coś do zarzucenia, sami zgłoszą swoje uchybienia. Potem będzie gorzej, ostrzega Bercy. Po maklerach przyszedł czas na makrele i inne ryby próbujące umknąć przed siecią podatków. Za granicę państwo potrzebuje świeżego dopływu pieniędzy, chyba tym razem nie skończy się na pogróżkach. Nie bardzo dziękuję. Arigato gozaimasta, stwierdzili Japończycy ze zwykłą u nich grzecznością i po 50 latach nieprzerwanych rządów konserwatystów postawili na zmiany. Jeszcze nie wiadomo, czy udadzą się one demokratom, ale bardziej niż kiedykolwiek zmiana Japonii jest potrzebna, jak świeży dopływ tlenu. Japończycy uchodzili w świecie za mało zainteresowanych rodzimą polityką, pisze Florence Courret w artykule wstępnym na łamach katolickiego La Croix. Tym razem zadali kłam sprawdzonym schematom, tłumnie ruszając do urn i ofiarowując opozycji miażdżące zwycięstwo. W obliczu rosnącego arytmetycznie bezrobocia, stagnującego rynku pracy, różnic socjalnych, wysokich kosztów edukacji i leczenia, galopującego starzenia się społeczeństwa, Japończycy poświęcili japoński sen, jaki łączył ich od 30 lat, sen jedynie i wyłącznie oparty na pomyślnym rozwoju gospodarki, na rzecz społecznej solidarności. Wyścig drugiej ekonomii światowej z Chinami skazany jest na przegraną, więc po co się ścigać, zapytali Japończycy i postanowili postawić na ekologię, edukację, sprawiedliwość społeczną. W przeciągu niespełna roku dwie największe potęgi ekonomiczne świata, USA i Japonia, powiedziały samym sobie stop. Nowa polityka jest możliwa, nowy model ekonomiczny jest konieczny. W służbie ludziom. Czytamy w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na poniedziałek zwołano do stolicy Libii nadzwyczajne spotkanie Unii Afrykańskiej, by omówić przede wszystkim sytuację w Sudanie. Lecz spotkanie to jest nadzwyczajne przede wszystkim przez zbieżność dat. Nazajutrz w Trypolisie obchodzona będzie uroczyście 40. rocznica rewolucji libijskiej, która doprowadziła do władzy pułkownika Kaddafiego, niepodzielnie od tego czasu rządzącego. Do Libii przybędą przywódcy z całego świata, zapewniają organizatorzy obchodów. Le Monde jednak wątpi w tę propagandową wersję. W każdym razie Europejczyków nie będzie wielu. Nie ma zamiaru przybyć brytyjski premier, któremu ostatnio sporo krwi zepsuło wypuszczenie przez Szkotów libijskiego terrorysty. Zapowiadało się, że uroczystość uświetni Silvio Berlusconi, który był w niedzielę w Trypolisie, by świętować rocznicę podpisania ważnego historycznie dwustronnego porozumienia, ale wrócił on już do domu. Jedynie włoska eskadra myśliwska weźmie udział w paradzie wojskowej, podobnie zresztą jak i sławny Patrouille de France. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, hiszpańska para, królewska premier Rosji i prezydent Francji też nie będą podziwiali przeozdobionej w barwy rewolucji portrety wodza głównej alei stolicy Libii. Stany Zjednoczone, które wznowiły stosunki dyplomatyczne z Kaddafim w 2003 roku, również nie wysłały żadnej delegacji. Na uroczystościach będą więc przede wszystkim ambasadorzy zachodnich państw. Za to więcej sympatii pułkownik znalazł w oczach przywódców krajów rozwijających się. Prezydent Hugo Chavez uświetnił uroczystość i blisko 40 przywódców państw afrykańskich z prezydentem Sudanu Omarem al-Bashirem ściga międzynarodowym listem gończym. Ostatnie ochłodzenie stosunków Zachodu z Libią wywołane zostało triumfalnym powitaniem terrorysty libijskiego, którego w ostatnim stadium raka zwolniono z więzienia w Szkocji. Le Monde cytuje wczorajsze wydanie Sunday Times, sugerujące, że tak naprawdę przehandlowano terrorystę za ropę. British Petroleum ma w najbliższych dniach ujawnić podpisane z Trypolisem porozumienie na eksploatację złóż ropy i gazu, opiewające na sumę 900 milionów dolarów. Polityka polityką, a ekonomia swoimi prawami się rządzi. Może politycy nie przyjadą na rocznicowe uroczystości, co nie znaczy, że nie są zainteresowani Libią, która posiada największe w Afryce złoża ropy. Lista obecnych w tym kraju zachodnich, rosyjskich i indyjskich spółek naftowych jest całkiem długa. Ich dyrektorzy nie zwracają uwagi na polityczne subtelności, raczej walczą z miejscową biurokracją i patrzą, jak większy kąsek złapać. Choć nigdy nie wiadomo, czy pułkownik Kaddafi nie zdenerwuje się i nie zarządzi nacjonalizacji zagranicznych spółek naftowych. Gospodarka Libii po latach rewolucyjnych rządów potrzebuje zagranicznych inwestorów, ale jednocześnie wódz nie lubi, jak mu się patrzy na ręce. Ekonomia Libii wymaga reform. Są one od kilku lat wdrażane, ale najważniejszą sprawą jest, by utrzymać ten rytm, uważa dyrektor generalny MFW, cytowany przez dziennik Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel spotykają się w Berlinie. Przedmiotem rozmów są wspólne propozycje na szczyt G20. Najbardziej uprzemysłowione lub najbardziej zaawansowane w rozwoju kraje świata mają się zebrać 24 i 25 września w Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych. Tematem obrad, tak jak podczas poprzednich spotkań, będzie światowy kryzys finansowy. Przywódcy Francji i Niemiec spotykają się 31 sierpnia, aby wspólnie wypracować nowe propozycje. Para francusko-niemiecka, która prawie już przestała być uważana za lokomotywę zjednoczonej Europy, znów pojawiła się na europejskiej scenie politycznej. Czy leży to w interesie Francji i Niemiec? Tak sądzi ekspert, którego nasza rozgłośnia zapytała o zdanie, sekretarz generalny Europejskiej Fundacji Studiów Postępowych Ernst Stetter.
Moi je crois bien parce que si vraiment la France et l'Allemagne ensemble veulent que le plafonnement des bonus soit fait, il faut une force ensemble.
Ja tak uważam. Jeśli Francja i Niemcy chcą naprawdę wyznaczenia dozwolonego pułapu bonusów, to będą silniejsze, występując razem. Są bowiem kraje, które nie chcą tego pułapu. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Jeżeli Francja i Niemcy chcą porozumienia, muszą porozumieć się wcześniej między sobą. W tej perspektywie widzę wizytę Sarkozy'ego w Berlinie. Ograniczenie bonusów jest też celem rządu niemieckiego, a także, jak słyszałem, rządu francuskiego. Jest to w interesie i Francji, i Niemiec, a także Europy. Trzeba sobie jakoś radzić z kryzysem, wziąć pod uwagę problemy socjalne, problemy bonusów, a więc jest to w interesie Europy.
Il faut prendre en compte aussi les enjeux sociaux, il faut prendre en compte aussi le problème qui se pose avec ces excès de bonus, donc c'est dans l'intérêt de l'Europe.
Niezależnie od problemów europejskich, spotkanie z prezydentem Sarkozym właśnie 31 sierpnia jest na rękę pani kanclerz Merkel, wyjaśnia Ernst Stetter.
Bien sûr, c'est pas par hasard.
Oczywiście nieprzypadkowo ma to miejsce dzisiaj. Wczoraj miały miejsce wybory w trzech niemieckich landach. Był to policzek do pewnego stopnia dla partii Angeli Merkel. Pomaganie sobie wzajemnie podczas kampanii wyborczych jest zwyczajem w stosunkach francusko-niemieckich. Widzę więc także wizytę Sarkozy'ego w Berlinie jako wizytę przedwyborczą.
Je vois aussi cette visite de Sarkozy à Berlin un peu en vue des élections fédérales.
Wybory parlamentarne w całych Niemczech odbędą się 27 września. Po porażce CDU w dwóch landach ich wynik wydaje się mniej pewny niż na to wskazywały sondaże. 62% Niemców życzy sobie, by Angela Merkel sprawowała nadal funkcję kanclerza, ale na czele jakiej koalicji? Pani kanclerz chciałaby się sprzymierzyć z liberalną partią FDP. Nie wiadomo, czy jej się to uda. Wybory na szczeblu federalnym odbędą się zaraz po zakończeniu szczytu G20 w USA. Zdaniem eksperta Ernsta Stettera, dla wizerunku Angeli Merkel w jej własnym kraju wyniki tego szczytu mogą się okazać o wiele ważniejsze niż dzisiejsze spotkanie z prezydentem Francji.
Oczywiście to jest stawka polityczna. Jeśli szczyt G20, który ma miejsce tuż przed wyborami, zakończy się takim sukcesem, jakiego pragną Francja i Niemcy, Angela Merkel będzie mogła wykorzystać ten międzynarodowy sukces podczas kampanii wyborczej.
Tymczasem i Francja, i Niemcy wysuwają propozycje razem i oddzielnie, nie czekając na wynik spotkania Merkel-Sarkozy. Niemiecki minister finansów Per Steinbrück zaproponował listownie swym kolegom z grupy 20, by już teraz zaczęli się zastanawiać nad wyjściem z kryzysu. Kiedy zabłyśnie światło w tunelu, trzeba będzie szybko ograniczyć nadzwyczajne wydatki, które pogłębiły deficyt budżetów państwowych. Trzeba to będzie zrobić w sposób skoordynowany na szczeblu międzynarodowym, uprzedza niemiecki minister przed spotkaniem w Londynie 4 i 5 września szefów resortów finansów G20 razem z bankierami. Agencja France Presse informuje, że Paryż i Berlin skierowały do swych europejskich partnerów wspólny list, w którym wezwały ich do zwiększenia sumy obiecanej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu do 125 miliardów euro.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Czy to możliwe, żeby było już po kryzysie? Sygnały poprawy sytuacji, których odbiciem na światowych giełdach jest trwająca od wielu tygodni hossa, są liczne. Wskaźniki zaufania przedsiębiorców, które odzwierciedlają ich oczekiwania odnośnie popytu i w konsekwencji ich decyzji o wielkości produkcji, pną się w górę po obu stronach Atlantyku. W Europie powróciły nawet do poziomu z wiosny 2008 roku. Równocześnie wzrasta produkcja przemysłowa. We Francji, w Niemczech i w Japonii przewiduje się, że wyjście z recesji przypadnie na bieżący kwartał. Ale czy to nie jeszcze jedno złudzenie? Wątpliwości biorą się choćby z tego, że część pozytywnych zjawisk należy zawdzięczać interwencjom państw, których skuteczność jest ograniczona w czasie. Jakkolwiek decyzje o wsparciu banków i konsumpcji przez pieniądz publiczny przyniosły zamierzone efekty. W Europie przedsiębiorstwa przestają pozbywać się zapasów. Inna rzecz, że pozbyły się ich na tyle, że siłą rzeczy muszą teraz produkować, choć może nie takiej ilości jak przed kryzysem. Dotyczy to choćby przemysłu samochodowego. W Stanach Zjednoczonych, gdzie nastroje konsumentów są jednak gorsze niż w Europie, niespodziewanie wzrosła w lipcu sprzedaż mieszkań i to prawie o 10%, a o prawie 5% zamówienia na środki produkcji. Za główne zagrożenie uważa się jednak konsekwencje wzrostu bezrobocia. Nie tylko dotychczasowego. Wszyscy spodziewają się dalszych zwolnień, choć może trochę mniej licznych. Drugim zagrożeniem jest utrzymująca się słabość kredytu. Banki wciąż dmuchają na zimne, stąd obawa, że kiedy wyczerpią się państwowe plany wsparcia gospodarki, inwestycje prywatne nie zdołają w pełni przejąć pałeczki. Trzecim zagrożeniem jest ewentualne załamanie konsumpcji. Jeśli utrzymała się ona na dobrym poziomie w Europie, a znośnym w USA, to między innymi dlatego, że konsumenci skorzystali z powszechnej dezinflacji i niskich cen ropy naftowej. W najbliższych miesiącach ceny znów będą wzrastać. Widać to zresztą już teraz na każdej stacji benzynowej. Co spowoduje zmniejszenie konsumpcji tym pewniej, że równocześnie nadal wzrastać będzie bezrobocie. Czynnikiem, który może przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji ogólnoświatowej, jest dynamika gospodarek tzw. krajów wschodzących – Chin, Indii, Brazylii i Rosji. Także i tam odnotowuje się polepszenie nastrojów konsumenckich oraz produkcji przemysłowej. Gospodarki tych krajów są jednak bardzo uzależnione od gospodarek krajów rozwiniętych i bardzo czułe na zmiany cen surowców. A ponadto wisi nad nimi, szczególnie nad Chinami, groźba pęknięcia balonu inwestycyjnego. Inne kraje, na przykład we wschodniej Europie, borykać się będą z kolosalnym zadłużeniem. Tym uogólnieniom wymyka się Polska, której wytrzymałość na kryzys zadziwia ekonomistów. Na dłuższą metę zagrożeniem jest ogromne zadłużenie państw, które zdecydowały się na wsparcie gospodarki środkami budżetowymi, czyli właściwie wszystkich wielkich potęg gospodarczych. Konieczność spłaty tego zadłużenia będzie ciążyć na ich sytuacji gospodarczej przez długie lata, a w niesprzyjających okolicznościach opóźniać wzrost. W prasie francuskiej pojawiają się sugestie powrotu do polityki inflacyjnej. Eksperci banku Société Générale wyliczyli, że dopuszczenie do inflacji rzędu 4% rocznie przez 15 lat zmniejszyłoby ciężar zadłużenia o 75% PKB we Francji, 120% PKB w USA, a 140% PKB w Japonii. Nie przypadkiem takie sugestie pojawiają się we Francji, w której taką politykę stosowano częstokroć na przestrzeni ostatnich 200 lat. Są to sugestie najzupełniej cyniczne w kraju, który tak wysoko wznosi sztandar równości i braterstwa. Inflacja to sposób na to, by długi państwa spłacali ci, co nie mają żadnego majątku, a jedynie bieżące dochody i którzy nie żyją na kredyt.
Mówi Paryż, Radio France Internationale. 31 sierpnia 1980 roku podpisano w Gdańsku porozumienia, które przeszły do historii. Data ta to jednocześnie koniec strajków sierpniowych i początek powstania niezależnych samorządowych związków zawodowych Solidarność. Przypomnijmy zdarzenia z tamtej epoki, słuchając rocznicowej audycji, którą przygotowali Anna Bernhardt, Sylwia Gibbs, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka oraz Wojciech Sikora.
1 lipca 1980 roku.
Rząd PRL wprowadza niezapowiedziane zmiany w systemie sprzedaży mięsa.
2 lipca.
Po ogłoszeniu w radiu podwyżek ceny rusza fala strajków. Najpierw Ursus, potem Huta Warszawa, Łódź, Włocławek, najdłużej i najbardziej masowo strajkuje Lublin. Brak informacji w mediach.
14 sierpnia.
Fala strajków obejmuje Wybrzeże. Stoczniowcy gdańscy żądają wzniesienia pomnika ku czci ofiar wypadków grudniowych, przywrócenia do pracy trojga robotników zwolnionych za działalność niezależną, ogłoszenia postulatów oraz wolnych związków zawodowych.
15 sierpnia.
Agencja TASS ogłasza manewry wojsk Paktu Warszawskiego w Niemczech Wschodnich nad Bałtykiem.
16 sierpnia.
Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, zrzeszający po dwóch przedstawicieli z każdego ze strajkujących zakładów pracy.
17 sierpnia.
Gdański MKS sporządza listę postulatów, wśród nich żądanie wolności słowa, utworzenia niezależnych związków zawodowych i zwolnienia więźniów politycznych.
19 sierpnia.
Strajki obejmują już całe wybrzeże. W Szczecinie i Elblągu powstają MKS-y, zaczyna strajkować Nowa Huta.
22 sierpnia.
Jagielski, stojący na czele komisji rządowej, spotyka się z trzyosobową delegacją gdańskiego MKS-u pod przewodnictwem Lecha Wałęsy.
24 sierpnia.
Gierek ogłasza zmiany w składzie biura politycznego, przyznaje, że popełniono błędy, zapowiada reformy i demokratyzację istniejących związków zawodowych.
25 sierpnia.
W Gdańsku zaczyna się pierwsza tura rozmów z Komitetem Rządowym. Największe spory dotyczą powołania niezależnych związków zawodowych. W prasie nasilają się ataki wymierzone w antysocjalistyczne elementy związane z KOR-em i paryską kulturą.
30 sierpnia.
Podpisane zostają porozumienia w Szczecinie.
31 sierpnia.
W Gdańsku następuje uroczyste podpisanie umowy. Wszystkie postulaty robotników zostają spełnione.
Panie premierze, cieszymy się, że nasze rozmowy, trudne na początku, przebiegały później w duchu coraz lepszego zrozumienia, poszukiwania najlepszego wyjścia z tej trudnej sytuacji w kraju. Mogę z zadowoleniem powiedzieć, że nasz spór zakończyliśmy bez użycia siły, drogą rozmów i przekonywań. Pokazaliśmy, że Polacy, jak chcą, mogą ze sobą zawsze porozumieć się. Jest to więc sukces obu stron. Będziemy o tym pamiętali. Liczymy, że to, co zostało podpisane, będzie dokładnie i w pełni przestrzegane. Jestem pewny, że to dobrze jest dla kraju. Czy pisma są przygotowane? Idziemy podpisać na salę. Już można iść, proszę bardzo.
Jakkolwiek to nazwiemy, niezwykłym zwrotem, ostrym zakrętem, trzęsieniem ziemi, wiatrem od Bałtyku, jedno jest pewne. Polski sierpień będzie datą graniczną, taką, która pozwala mówić od sierpnia 1980.
Tym stwierdzeniem zaczyna się pierwszy posierpniowy numer paryskiej kultury. Dalej czytamy.
Podziwiając dojrzałość polskiego sierpnia robotniczego, trzeba pamiętać o współtworzących ją czynnikach, o roli Kościoła, zwłaszcza podróży Jana Pawła II do kraju, o roli opozycji, zwłaszcza KOR-u, korowskiego robotnika i korowskich działaczy na Wybrzeżu, o pracy Ruchu Młodej Polski, o ważnym wkładzie klubów inteligencji katolickiej KIK i grupy DIP, doświadczenie i przyszłość, o zasługach TKN, Towarzystwa Kursów Naukowych i całej wielkiej sieci pozacenzuralnych wydawnictw i czasopism. Ta wspólna idea w imię oporu przeciw totalitaryzmowi, mimo różnic dzielących jej poszczególne człony, jest doniosłą zdobyczą ujawnioną w sierpniu 1980 roku.
Historyczną rolę wydarzeń w Polsce podkreślił również papież Jan Paweł II, który sam w szczególny sposób przyczynił się do zmian za żelazną kurtyną.
Umowy gdańskie pozostaną w dziejach Polski Wyrazem tej właśnie narastającej świadomości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku i pozostają wciąż zadaniem do spełnienia.
W sierpniu 1980 roku wydarzenia w Polsce trafiły na pierwsze strony gazet w różnych zakątkach świata, a tak były przedstawiane we francuskich mediach.
Un été chaud en Pologne où les grèves s'accumulent depuis début juillet des arrêts.
Devant la gravité de la situation sociale en Pologne, le premier secrétaire du Parti communiste.
La Pologne de mal en pis, la grève des 17 000 ouvriers du chantier naval de Gdansk tourne à l'épreuve de force entre les travailleurs.
En Pologne, les grèves se poursuivent. On compte actuellement plus de 50 000 grévistes dans le pays.
Épreuve de force en Pologne, les 17 000 ouvriers du chantier naval de Gdansk.
À l'étranger, les choses ne s'arrangent pas non plus. Loin de là, en Pologne.
W połowie sierpnia francuskie radio i prasa donoszą, że coś się dzieje na polskim wybrzeżu i w innych regionach kraju. Rzecz niebywała, robotnicze strajki w komunistycznym kraju. 16 sierpnia dzienniki radiowe umieszczają słabe przecieki informacyjne z Polski na 5, 6. W kolejności miejscu gazety wahają się jeszcze. Le Nouveau Journal pisze o ludowym proteście zakończonym zdaniem dziennikarza podwyżką płac. Le Quotidien de Paris pisząc o zawirowaniach w Polsce, jakie trwają od 1 lipca, od katastrofalnej podwyżki cen na mięso, zauważa, że gdańscy stoczniowcy stanęli na czele społecznej frondy. Zerwana łączność telefoniczna z Gdańskiem, brak komunikacji miejskiej w Warszawie, niezadowolenie w społeczeństwie narasta. Widziałam złość Polaków. François z 19 sierpnia zamieszcza pod ogromnym, wytłuszczonym tytułem reportaż Solange Le Monnier. Polacy zachowują spokój i porządek, ale wyczuwa się w narodzie jakieś niespotykane dotąd zdeterminowanie. Ludzie gotowi są na wszystko.
Il y a une atmosphère spéciale à Varsovie maintenant, depuis peut-être quelques semaines. Et maintenant les gens, ils sont prêts à tout.
W miarę rozwoju wydarzeń pomiędzy 19 a 28 sierpnia dają się zauważyć różnice w traktowaniu informacji z Polski. Dzienniki radiowe są szybsze w reagowaniu na zmieniającą się z godziny na godzinę sytuację. Prasa analizuje doniesienia o wiele dogłębniej. Les Echos, La Croix, Libération wiedzą, że nie chodzi już o ceny na mięso czy podwyżki płac. Robotnicy podważają komunistyczny reżim, pisze Le Nouveau Journal z 19 sierpnia. Le Monde z tą samą datą notuje niezadowolenie społeczne w Polsce. Przenikliwość historyczna nie jest cnotą wszystkich korespondentów, podczas gdy Bernard Marguerite, wysłannik specjalny Le Figaro, prezentuje rację komunistycznego rządu, cytując pełnymi garściami Trybunę Ludu, Życie Warszawy czy Sztandar Młodych, oficjalne organy opluwające stoczniowców. Bernard Guetta z Le Monde siedzi w Stoczni Gdańskiej, w samym ogniu wydarzeń, gdzie przysłuchuje się wielogodzinnym negocjacjom Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z wiceministrem Jagielskim. Negocjacje zerwane, napięcie rośnie, polaryzacja stanowisk to tytuły gazet w kolejnych dniach. Libération prezentuje członków prezydium MKS-u. Reporter France Inter Pierre Gantz jest w Stoczni Gdańskiej, tej fortecy stoczniowców, jak mówi.
La vie est parfaitement organisée à l'intérieur de ce bastion qui est devenu le chantier naval Lénine à Gdansk. En permanence, 9 à 10 000 ouvriers y occupent les ateliers, ne rentrant chez eux que tous les 2 ou 3 jours pour une rapide toilette. Dans l'atelier d'électricité.
Francuski reporter podziwia zdyscyplinowanie strajkujących, obserwuje pracę zespołów roboczych, jest w stołówce i na sali do spania, odnotowuje zakaz sprzedaży alkoholu w całym Trójmieście, czyta drukowany nocą i rozprowadzany potajemnie po całej Polsce biuletyn informacyjny. Jego tytuł Solidarność.
Et puis toutes les nuits, l'imprimerie du chantier tire un bulletin faisant le point des grèves et distribué clandestinement sur toute la Pologne son titre Solidarité.
L'humanité w dalszym ciągu nic nie pojmuje. Sytuacja nadal niejasna na wybrzeżu. Le Monde z 23 sierpnia pisze o próbie sił. La Croix cytuje Lecha Wałęsę przywołującego Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Człowiek rodzi się i żyje wolny. Polityczne rewindykacje strajkujących budzą zaniepokojenie francuskich mediów. Już od paru dni wszyscy spoglądają w stronę Moskwy. Zachodnie rządy są ostrożne. Jak napisze kilka dni później Etienne Born na łamach La Croix, Polacy burzą zadawalające status quo. Jak za czasów Ludwika Filipa i Mikołaja I, bierność i milczenie Zachodu są jak dotychczas za każdym razem wspólnikami sowieckiego imperializmu. Bohaterstwo walczących w obronie prawdy, których wspiera Jan Paweł II, powinno od wszystkich tych, w których gestii leży los wolnego świata, wydobyć poparcie dla Polski. Francuskie media chcą wierzyć, że tym razem Polakom się uda. Jakby dla rozwiania wątpliwości dodają sobie ducha, cytując wypowiedź papieża. Jan Paweł II modli się za ojczyznę. Kolegom z France Inter pomaga w tłumaczeniu dziennikarz RFI, późniejszy szef polskiej sekcji, zmarły w roku 2003, nieodżałowany Leszek Talko.
Wczoraj przeżyliśmy święto Matki Boskiej Jasnogórskiej.
Nous étions unis à Jasna Góra, car c'était la fête de la Vierge de Częstochowa, à elle qui est donnée comme défenseur de la Pologne, notre nation. Nous avons confié les problèmes de notre patrie, problèmes graves et très importants. En ce jour, j'ai fait parvenir les vœux les plus fervents pour que la prière des pèlerins apporte la paix et la justice à notre patrie.
Aż wreszcie przychodzi ten dzień, 31 sierpnia. Na wieść o porozumieniu zawartym w Gdańsku najwcześniej reaguje francuskie radio, które przekaże wiadomość na pół godziny przed podaniem informacji przez polski dziennik telewizyjny.
L'accord entre les autorités de Varsovie et les ouvriers grévistes a été signé à midi tapante. Le gouvernement a cédé sur tout.
21 fois oui, ce slogan apparu il y a quelques jours sur des affichettes à l'intérieur du chantier Lénine est vrai ce soir.
C'est à nous de veiller à ce que ces syndicats soient toujours indépendants et toujours autogérés pour les biens de nous tous et pour les biens de la Pologne. Je proclame la grève terminée.
1 września Libération tytułuje po prostu Gdańsk, Szczecin, koniec. Philippe Markowici z Le Quotidien de Paris już wie zwycięstwo, ale walka trwa. 12 września Libération odnotowuje narodziny Wolnego Związku. Wszyscy wydają się przeczuwać, że to dopiero początek.
Jan Krause, obecnie dziennikarz Le Monde, był w tamtych czasach wysłannikiem AFP do Polski. Posłuchajmy jego wspomnień z tamtych dni.
Po pierwsze, to było jak nie do uwierzenia. Znaczy, nikt się tego nie spodziewał i nawet ci, co siedzieli za tym codziennie, jakoś nie mogli się nadziwić. No, to było naprawdę nieprawdopodobne. Nie tylko jako wydarzenie, powiedzmy, takie codzienne, ale też jako wydarzenie historyczne. Naprawdę to wszystkich poraziło.
Czy miał pan wrażenie od samego początku, że uczestniczy pan właśnie w wydarzeniu historycznym?
To znaczy, w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony rzeczywiście nikt nie wie, wszystko zakończy. I pamiętam w Gdańsku, no, były takie nocy, kiedy myśmy nie wiedzieli, czy będzie jakiś napad na stocznię. Pamiętam, jak sprawdzaliśmy w nocy, 4 rano, czy ktoś tam przypadkiem się do stoczni nie przybliża, więc nikt nie wiedział, jak to się wszystko skończy, czy źle, czy dobrze, czy z bólem i ze krwią, czy bez. Więc naprawdę miałem pewność, że to jest wydarzenie pierwszej miary, pierwszej wielkości podczas podpisania porozumienia gdańskiego. Ja miałem wtedy jak gdyby świadomość, że to jest pewien koniec pewnego okresu historycznego, że naprawdę ten ustrój się skończył.
Czy miał pan wrażenie, że redakcja paryska, agencja France Presse, zrozumiała to równie dobrze jak pan?
Myślę, że tak, że wszyscy byli świadomi tego, że to jest naprawdę coś bardzo ważnego. Oczywiście, no były może niuanse, może nie wszyscy wiedzieli, co ten świat tego regionu socjalistycznego znaczy, ale wszyscy byli świadomi, że to było bardzo ważne, tak.
A czy pamięta pan warunki pracy, bo w owym czasie władze polskie zorganizowały blokadę łącz, trudno było pracować. Poza tym, jak dziennikarze byli przyjęci w stoczni?
Czy nie było specjalnie trudno pracować, bo nie było naprawdę blokady łącz. To potem, to było później, podczas stanu wojennego. Wtedy nie było tak trudno z tym, że no, trzeba było jeździć z Gdańskiem na Warszawę na początku. To rzeczywiście było, to by był kłopot. Ale z Warszawy nie było trudności, żeby jak gdyby wysyłać wiadomości to były jeszcze zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o stronę techniczną. To się zupełnie inaczej człowiek wtedy łączył ze swoją stolicą, jak gdyby. Ale pamiętam bardzo dobrze warunki pracy w malutkim biurze AFP, gdzie był niesamowity tłok ludzi i jeszcze trzeba było nagrywać cały czas audycje radiowe i to się odbywało najczęściej w ubikacji, bo tam był spokój i cisza.
Tak. I bardzo wam pomagano, zdaje się, jak strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej traktowali dziennikarzy, a zwłaszcza dziennikarzy zagranicznych.
Mieli jeden genialny pomysł, to jest wpuścić dziennikarzy na teren stoczni. To było właściwie, nie była to pomoc, tylko to było po prostu warunek pracy i to był naprawdę genialny ruch. Znaczy, nie bali się, mieli zaufanie do ludzi i chociaż oczywiście tam się na pewno mogli znaleźć jacyś prowokatorzy, czy jacyś niedokładnie czyści ludzie, ale wiedzieli, że to jest ich główna obrona i to się udało i to właśnie dzięki rozgłosowi światowemu to nic się nie stało im złego.
W Polsce informacji na temat wydarzeń sierpniowych trzeba było szukać poza oficjalnymi komunistycznymi środkami masowego przekazu, gdyż te przekazywały ocenzurowane, wygodne dla władz wiadomości. Istniał już drugi niezależny obieg wydawnictw podziemnych, miał jednak niewielki zasięg. Jednym z głównych źródeł niezależnej informacji dla Polaków było więc Radio Wolna Europa. Szefem paryskiego oddziału RWE był wtedy Maciej Morawski.
Syn ostatniego ambasadora Polski we Francji przed wojną, Kajetana Morawskiego, przez ponad pół wieku związany z Francją i z francuską Polonią. Współpracownik m.in. paryskiej kultury i przez 27 lat paryski korespondent Radia Wolna Europa.
Panie Macieju, jak przeżył pan, paryski korespondent rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa, wydarzenia sierpnia 1980 roku?
Proszę pani, pamiętam nagłe spotęgowanie napięć właśnie w drugiej połowie sierpnia 1980 roku. Rzucało się w oczy, że Francuzi, że naprawdę bardzo wielu Francuzów z miejsca chciało nieść pomoc polskim stoczniowcom, polskim robotnikom. Prasa francuska chyba natychmiast zrozumiała, iż w Polsce zachodzą wydarzenia naprawdę olbrzymiej wagi. Gdy idzie o francuskich polityków, to ich reakcje były niekiedy nacechowane, jakby to powiedzieć, głęboką troską, głębokim niepokojem. Rzecz w tym, iż wielu Francuzów, iż czołowi członkowie ówczesnego francuskiego kierownictwa darzyli pewnym zaufaniem Gierka. Gierek na początku lat 30. był górnikiem w La Forêt w departamencie Pas-de-Calais, nieco później zaraz pracę w Limburgii, w Belgii. Jedno ważne, Gierek świetnie znał francuski. Może nie świetnie, ale dobrze znał francuski. No i umiał z Francuzami gadać. Robił na nich wrażenie człowieka rozsądnego i zrównoważonego, chcącego Polskę unowocześnić, chcącego zacieśnić współpracę gospodarczą z Francją, stawiającego na odprężenie w stosunkach wschód-zachód. Niektórzy, powtarzam, niektórzy francuscy mężowie stanu obawiali się, że zajścia gdańskie wzmocnią w PRL beton partyjny. Dobrze tu pamiętano tragedię praskiej wiosny, która miała miejsce także w sierpniu, lecz 12 chyba lat wcześniej.
Jak na zajścia sierpniowe w Polsce zareagowało francuskie społeczeństwo?
No to niesłychanie ważne pytanie. Otóż francuskie społeczeństwo, duża część tak zwanych szerokich mas z miejsca zaczęła się mobilizować pod hasłem pomagania polskim robotnikom. Bardzo szybko. Wiedząc, że jestem członkiem Chrześcijańskiego Związku Zawodowego CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, zgłosił się do mnie telefonicznie jakiś młody człowiek, członek tegoż związku, mówiąc, że chciałby pojechać do Gdańska. Straciłem go z oczu. Nie wiem, czy w końcu pojechał, czy w końcu do Polski się dostał. Jedno pewne, że telefonów zbliżonego typu było dużo. Jedno pewne, że zajścia sierpniowe, że wszystko to, co wówczas się zaczęło w Polsce dziać, budziło tu w różnych kręgach społecznych kolosalne, naprawdę kolosalne zainteresowanie, ogromną sympatię. Trudno ustalić chronologię tych reakcji. mieszają mi się miesiące i okresy. Chyba stosunkowo szybko zaczęły powstawać przyparafialne komitety pomocy polskim robotnikom. Akcje te później rozwiną i nią pokierował ksiądz Eugeniusz Plater.
A proszę nam powiedzieć, co działo się w biurze paryskim Radia Wolna Europa przy numerze 20 Avenue Rapp?
No, w naszym paryskim biurze Radia Wolna Europa mieliśmy, rzecz jasna, ręce pełne roboty. Na żywo tłumaczyliśmy na polski i komentowaliśmy wypowiedzi francuskiej prasy, deklaracje związków zawodowych, wypowiedzi polityków francuskich. Podkreślaliśmy w migawkach ogrom społecznego zainteresowania, jakie budziło tu to, co się działo w Polsce. Wtedy żył jeszcze, zmarł on dopiero w roku 81, kilkanaście miesięcy później, nasz znakomity komentator, pułkownik Marian Czarnecki, który zresztą też swego czasu pracował w polskiej sekcji francuskiego radia, były bohaterski oficer dywizji generała Maczka, która wylądowała we Francji latem 1944 roku. Czarnecki, znakomity znawca francuskich postaw i nastrojów, świetnie wprowadzony we francuskie społeczeństwo przez żonę, która pochodziła z Bordeaux, była znakomicie zorientowana. Czarnecki, ten naprawdę znakomity znawca Francji, od razu zauważył ogrom francuskiego zaangażowania społecznego, ogromną solidarność Francuzów ze strajkującymi w Polsce. Mocno podkreślał, że tradycyjna sympatia Francuzów do Polaków, że stara przyjaźń do Polaków raz jeszcze w pełni zdała egzamin.
Interesujące były reakcje francuskich związków zawodowych na polski sierpień.
Christophe Jussac, od dawna działacz chrześcijańskich związków zawodowych CFTC, jeden z inicjatorów paryskiego Radia Solidarność i jeden z tych Francuzów z polskimi, ale dość odległymi korzeniami, dla których Polska jest drugą ojczyzną.
Jak tylko strajki się zaczęły w Lublinie, już to zaczęło się bardzo, związkowcy się zaczynali interesować. Coś to jest. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o CFTC na przykład, to bardzo zwróciliśmy uwagę na pierwszą wizytę Jana Pawła II w Polsce, gdzie usłyszeliśmy tą właśnie to wołanie o sprawiedliwość społeczną, o to, że musi być przemiana, jak mówią, na tej ziemi, nie tylko polityczna, ale też społeczna, że każdy człowiek, każdy pracujący ma prawo do wyboru swoich związków zawodowych, i z tego powodu uważaliśmy, że to jest zaczątek czegoś, co jeszcze nie jest znane, jeszcze nie wiadomo, co to z tego będzie, ale na pewno czuliśmy, że coś będzie wielkiego. Ale nie, jak tylko doszła wiadomość, że jest 21 postulatów, że jest podpisywanie układu z Jagiellońskim, tak? To naturalnie od razu było wielkie było zainteresowanie i bardzo szybko, kilka dni później, była już delegacja, nie tylko CFDT już była obecna, była CFTC, byli Force Ouvrière i do nas się później dołączyło jeszcze CGC.
Związki powstały, jest sierpień 80 roku, i co myśleli o nich związkowcy francuscy?
Trzeba wrócić do sytuacji, jak się ją widziało wtedy. Naturalnie było to coś wielkiego, zupełnie nie wiadomo, co to z tego będzie. Ale jednak się udało, że jednak coś z tego będzie. I od razu przyszła myśl, że praca to nie jest tylko jeden z faktorów produkcji, ale może być czymś większym, może być czymś, co daje satysfakcję, który daje nową wartość życiu. I w ogóle związkowość od tego czasu we Francji zaczęła być myślana też w inny sposób, że nie tylko układ zbiorowy i nie tylko konkretne branże zawodowe, ale coś bardziej solidnego, solidarnego, że coś może być zmianą w relacjach międzyludzkich.
Czy można w takim razie powiedzieć, że polska Solidarność w jakiś sposób odnowiła syndykalne życie francuskie?
Zmieniła.
Zmieniła i odnowiła, dlatego że we Francji, nie tylko we Francji, w Europie, myślę, że również na innych kontynentach. Dlatego że bardzo, bardzo zbliżony był możliwe ruch Solidarności do tego, co znaliśmy z Ameryki Łacińskiej, z CLAT. CLAT to jest organizacja latynoamerykańska, która jest związana z SKP, Światową Konfederacją Pracy, do której też należymy zresztą. Oni zawsze mówili o ruchu społecznym. Związek zawodowy to jest również ruch społeczny. Solidarność była takim przykładem, że również na terenie europejskim, gdzie zaczynało się powoli mówić o tej Europie społecznej, która do tej pory nie wiadomo, jak ona, jaki ma mieć wyraz i jaki ona może mieć ten wyraz w dobie mondializacji, ale w tej chwili, w tym momencie, w sierpień 80 roku, był na pewno dla związkowców we Francji, już mówiąc tylko, zawężając do sytuacji francuskiej, jakimś wyzwaniem, że trzeba inaczej patrzeć na relacje międzyludzkie i międzypracownicze.
Czy pana zdaniem to trwale zmieniło to spojrzenie na pracę związkową we Francji?
Ach, trwale. To naturalnie nic nie jest takie trwałe. Cały czas wszystko się gdzieś tam jest w ruchu, bo to bardziej, że mondializacja, o której 25 lat temu w ogóle nikt nie miał żadnego pojęcia, bardzo dużo zmieniła. Trwałe jest to, że godność pracownika jest tematem rzeczywiście głównym, który wcześniej nie tak często występował.
To, co działo się w Polsce latem 1980 roku, było punktem zwrotnym w naszej historii i nie tylko naszej. Spełniło się coś całkiem niewyobrażalnego. Pod groźnym okiem Wielkiego Brata zaczęto tworzyć pierwsze wolne, niezależne związki zawodowe.
Magazynem rocznicowym w 29. rocznicę podpisania w Gdańsku porozumień, które przeszły do historii. Dziękujemy Państwu, żegnamy się i dziękujemy Państwu za uwagę w imieniu autorów tego magazynu: Anny Bernhardt, Sylwii Gips, Agnieszki Kumor, Katarzyny Zawickiej i Wojciecha Sikory. Dziękujemy i zapraszamy na audycję jutrzejszą.